Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam Państwa serdecznie. Dziś w radiowym gabinecie witamy doktor nauk medycznych Klaudię Plintę, specjalistkę w dziedzinie neurologii, adiunkta Katedry Neurologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam pięknie, pani doktor.
Dzień dobry, witam panią redaktor i witam Państwa.
Mój głos taki wskazujący, że niedawno przebyłam infekcję, ale nie tylko ja pewno.
Sezon infekcyjny w pełni, faktycznie widać to i wśród pacjentów ambulatoryjnych i niestety wśród tych cięższych pacjentów hospitalizowanych.
Ale my rozmawiać będziemy dziś o udarach mózgu. Myślę, że wiedza na ten temat jest nam wszystkim potrzebna ze względu na to, że udar mózgu jest trzecią po nowotworach i chorobach serca przyczyną zgonu.
Tak, to prawda. Obserwujemy gwałtowny wzrost i utrzymujące się wysokie wartości zachorowań i niestety zgonów w przebiegu chorób sercowo-naczyniowych, a udar mózgu jest jedną z tych chorób.
Pani doktor, czy udar mózgu, a wylew to jest to samo schorzenie?
Oba te schorzenia to choroby naczyń mózgowych. Łączy je też dynamika, czyli zazwyczaj mają gwałtowny, raptowny początek i szybko narastające objawy. Udar niedokrwienny mózgu jest co do definicji takim stanem, w którym objawy neurologiczne utrzymują się minimum 24 godziny i związany jest z zaburzeniami prawidłowego ukrwienia mózgu, a zatem jest po prostu zawał mózgu. Z kolei wylew, a właściwie udar krwotoczny, to stan, w którym dochodzi do pęknięcia ściany naczynia krwionośnego i wynaczynienia się krwi do tkanki mózgowej.
To my najpierw porozmawiamy o udarach, wylew zostawimy sobie na drugą część programu. Jakie są czynniki ryzyka udaru mózgu?
Jeżeli chodzi o udar niedokrwienny, to najczęstszą etiologią, czyli pochodzeniem udaru, jest tak zwana etiologia zakrzepowo-zatorowa. Znaczy to, że dochodzi do oderwania kawałka niestabilnej blaszki miażdżycowej i zatkania naczynia dogłowowego, czyli w szyi, bądź też wewnątrzczaszkowego. Druga najczęstsza przyczyna to przyczyna kardiogenna, czyli na przykład zaburzenia rytmu serca, kiedy również krew przepływa w sposób nieprawidłowy przez mięsień sercowy. Tam również mogą powstawać skrzepliny, które później są przesuwane wraz z nurtem krwi do głowy i tam powodują powstanie zawału. Same te czynniki ryzyka można podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Niemodyfikowalne, czyli te, na które nie mamy wpływu, jak na przykład wiek. Zauważono, że znamiennie wzrasta częstość udarów niedokrwiennych po 55 roku życia. Drugi z niemodyfikowalnych czynników to płeć. Udary występują częściej u mężczyzn, ale śmiertelność się zwiększa z kolei u kobiet. Następne to pakiet genetyczny, czyli to, w co wyposażyli nas rodzice. Na to również nie mamy większego wpływu. Czy też na przykład doznane urazy, przebyte już wcześniej choroby. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki modyfikowalne, to tutaj są one wspólne dla wszystkich chorób sercowo-naczyniowych. A zatem wyrównanie parametrów glikemii i gospodarki lipidowej. Kolejno wyrównanie wartości ciśnienia tętniczego, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, regulacja i optymalizacja leczenia wszystkich chorób internistycznych, ponieważ tak naprawdę udar mózgu jest zwieńczeniem złej diagnostyki, nieleczenia bądź też niewłaściwego leczenia chorób internistycznych.
A jak się objawia udar?
Udar może objawić się bardzo różnorodnie. Najczęściej występują deficyty motoryczne, ruchowe. A zatem u chorego obserwować będziemy na przykład niedowład, osłabienie siły kończyny górnej, dolnej. To się może przejawiać wypadaniem przedmiotów z ręki, zaburzeniami chodzenia. Może dojść do paraliżu twarzy, w wyniku czego my zobaczymy opadnięcie na przykład kącika ust, wypływanie śliny po jednej stronie. Mogą temu towarzyszyć zaburzenia czucia, czyli na przykład zmniejszone czucie, niedoczulica, jak i takie czucie opatrzne, przeczulica. Charakterystyczne są także zaburzenia mowy. Zarówno trudności z artykulacją, mową niewyraźną, czy też mową bełkotliwą, jak też z niezrozumieniem mowy, czyli nie rozumiemy tego, co ktoś do nas mówi. Oba te stany mogą współistnieć u jednego chorego. Dodatkowo mogą występować zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, wymioty, nudności, silny ból głowy. Nagły silny ból głowy jest bardzo alarmującym objawem, a nawet taki zwrot, jak czasami pacjentów, jak mocno ten ból głowa boli, kiedy pojawia się takie określenie, że to jest najsilniejszy ból głowy w życiu, to jest dla nas wielka czerwona flaga, ponieważ może być sugestywne dla krwawienia podpajęczynówkowego. No i najważniejsze, udar mózgu może objawić się też zaburzeniami świadomości, trudnościami z oddychaniem, zatrzymaniem akcji serca, a więc ta skala objawów fenomenologii, czyli tego przedstawienia klinicznego udaru mózgu jest bardzo duża.
Co robić, gdy się już rozpozna takie objawy? Pewno są sytuacje, kiedy sam poszkodowany nie może już nic zrobić, ale jego bliscy owszem.
Tak. Jak najszybciej wezwać zespół pogotowia ratunkowego. Tutaj ja apeluję, aby nie czekać, aż przejdzie. Nie przespać aż do rana, czy może przejdzie, poczekać. Tutaj czas to mózg. Każdorazowo udar mózgu jest stanem zagrożenia życia, a tak naprawdę czekając odbieramy sobie możliwości terapeutyczne. Ponieważ przy kwalifikacji chorego z ostrym udarem mózgu niedokrwiennym tak naprawdę jesteśmy ograniczeni przez ściśle określone ramy czasowe, kiedy to nowoczesne leczenie możemy włączyć. Tutaj myślę o trombolizie dożylnej, to jest takie leczenie, w którym dożylnie podajemy lek, który ma rozpuścić skrzeplinę. Natomiast jeżeli chodzi o trombektomię mechaniczną, czyli drugie leczenie takie reperfuzyjne, tutaj mamy 6 godzin do włączenia od początku wystąpienia objawów, czyli nie od dotarcia do szpitala, tylko od początku wystąpienia objawów, z tego względu, że później zakłada się, że martwica, czy to postępujące niedokrwienie w obrębie mózgu już jest dokonana, w związku z czym kwalifikacja chorego do tego leczenia reperfuzyjnego w trybie ostrym mogłaby de facto przynieść więcej szkód niż pożytku.
Niestety zdarza się tak, że udar mózgu pojawia się w nocy, podczas snu.
Tutaj też mamy więcej do zaproponowania, ponieważ wcześniej faktycznie to był istotny problem z tego względu, że liczyliśmy czas, od kiedy ostatni raz widzieliśmy chorego zdrowego. Czyli na przykład jeżeli chory około 21 położył się spać, o 7 rano obudził się z objawami, wtedy niestety nie był kwalifikowany do tego leczenia reperfuzyjnego. Teraz mamy nowe badania, które wskazują na to, że i o tych chorych możemy walczyć. Wykonujemy badania obrazowe w specjalnej sekwencji, która wskazuje nam, czy ten udar faktycznie jest już dokonany, jak odległy być może jest ten czas od powstania zmiany. I niejednokrotnie udaje nam się o tych pacjentów również zawalczyć właśnie w tym ostrym trybie.
Jak diagnozuje się udar mózgu?
Tą diagnostykę podzielić możemy właściwie na takie dwa etapy. Pierwsza, diagnostyka ostra, czyli kiedy pacjent do nas trafia właśnie ze świeżymi objawami i wówczas cała diagnostyka nakierunkowana jest na próbę kwalifikacji do leczenia reperfuzyjnego. I wówczas bardzo istotny będzie wywiad lekarski. Lekarz będzie za wszelką cenę chciał dowiedzieć się, jaki był początek objawów i kiedy dokładnie. Te objawy wystąpiły, w jakich okolicznościach. Kolejno będzie chciał dowiedzieć się, jakie są wcześniejsze schorzenia i pobierane leki na stałe. Z takich niezbędnych do kwalifikacji procedur konieczne jest wykonanie badania obrazowego głowy, ponieważ na dzień dzisiejszy w badaniu klinicznym nie jest możliwe zróżnicowanie udaru niedokrwiennego od krwotocznego. Czyli my tego w badaniu neurologicznym nie rozróżnimy. Najczęściej będzie to tomografia komputerowa, nierzadko poszerzona, a badanie TK angiograficzne, gdzie uwidacznia się, ocenia się strukturę naczyń dogłowowych od łuku aorty już i wewnątrzczaszkowych. Dodatkowo w trakcie tej ostrej diagnostyki wykonane są badania laboratoryjne i takim musowym badaniem jest ocena glikemii, ponieważ bardzo niska wartość cukru we krwi może być przyczyną objawów neurologicznych sugestywnych dla udaru, więc najważniejsza jest ta ocena glikemii. Dodatkowo oceniane są parametry krzepnięcia, morfologia, parametry biochemiczne, takie jak elektrolity, oprócz tego markery martwicy serca, ponieważ nierzadkim jest sytuacja, kiedy udar mózgu występuje równoczasowo z zawałem serca. I leczenie jakby udaru niedokrwiennego i z mózgu, i serca, zawału będzie właściwie wtedy zbieżne, czyli to leczenie trombolityczne. I ta druga część diagnostyki to już jest ta diagnostyka nakierunkowana na poszukiwanie przyczyny udaru. I ona zazwyczaj jest wykonywana jako tak zwana wtórna profilaktyka epizodów naczyniowych. Wówczas u tych chorych ponownie będziemy oceniać naczynia szyi i naczynia wewnątrzczaszkowe, bo być może tam jest duża miażdżyca, która uniemożliwia dopływ krwi do głowy i stąd właśnie objawy udaru. Najczęściej robimy to badaniem ultrasonograficznym, ale nierzadko też właśnie tą angiografią, jeżeli nie była wykonana wcześniej. Ocenimy obecność ewentualnych zaburzeń rytmu serca w badaniu echokardiograficznym. Pacjenci są oczywiście konsultowani internistycznie, modyfikujemy leczenie, jeżeli jest taka potrzeba, nadciśnienia, cukrzycy, regulujemy gospodarkę lipidową, a więc wprowadzamy tą wtórną profilaktykę, aby nie wystąpił kolejny udar. W przypadku udaru niedokrwiennego, jeżeli etiologia jest zakrzepowo-zatorowa, czyli gdzieś ta blaszka miażdżycowa poleciała w cudzysłowie i spowodowała zator, włączamy zazwyczaj kwas acetylosalicylowy bądź preparat clopidogrelu, ponieważ badania pokazały, że też u niektórych pacjentów występuje aspirynooporność. w związku z czym musimy włączyć drugi preparat przeciwpłytkowy. Często u tych pacjentów włączamy także jako prewencję statyny, czyli leki obniżające stężenie lipidów. Włączamy leki normalizujące ciśnienie krwi, jeżeli jest potrzeba i w dotychczas wykonanej diagnostyce wychodzi na przykład duże zwężenie w tętnicach szyjnych, kierujemy chorych do chirurgów naczyniowych, w przypadku wad serca kierujemy do kardiochirurgów, do dalszej kontroli kardiologicznej, tak więc współpracujemy z innymi specjalistami również.
Pani doktor, niestety udary mózgu to choroba dużego ryzyka.
Tak, bo też często pojawia się takie pytanie, który udar gorszy? No nie ma dobrego. Klasycznie w literaturze i też naszej takiej obiegowej opinii groźniejszy jest udar krwotoczny, z tego względu, że tam rokowanie co do śmierci według niektórych źródeł w ciągu pierwszego miesiąca 40-60% pacjentów niestety w przebiegu tego udaru krwotocznego umrze. W przypadku udaru niedokrwiennego to rokowanie wydaje się być lepsze, natomiast nie jest też tak, że jest to udar lekki. Każdy z nich jest niestety mechanizmem spustowym do kolejnego, który może być już poważniejszy, nawet jeżeli ten pierwszy, początkowy był, powiedzmy, mało wyrażony klinicznie. Każdorazowo jest to też zależne od rejonu mózgu, którego dotknie udar, od zdolności adaptacyjnych pacjenta do tej sytuacji, od jego stanu wyjściowego, od chorób towarzyszących. Czyli trudno rokować w przypadku ogólnego stwierdzenia udar, zawsze odnosimy to do konkretnego chorego.
Życie po udarze, jakie mogą być skutki? Myślę, że to omówimy już w drugiej części audycji. Zapraszam Państwa po chwili przerwy.